Tytuł naszego dzisiejszego rozważania brzmi: Nie wszystko złoto, co się świeci. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się tej liście wypadków, które przyprowadziły Saula wraz z jego sługą do pewnego miasta w ziemi miodu. To zaginięcie oślic jego ojca, ta długa wędrówka, w końcu ten pomysł sługi Saula, aby udać się do jasnowidza, proroka. I za tym wszystkim Boża ręka, która prowadziła ich w tym wszystkim. I Boży plan, który wypełniał się w tych, wydawałoby się, tak prozaicznych wydarzeniach. I podziwialiśmy Boga w tym Jego zorganizowaniu tych wszystkich szczegółów, tak aby zrealizować Jego zamysły. I rzeczywiście Boże cuda bardzo często są takimi dziełami w czasie, zbiegu wydarzeń, zbiegu okoliczności, które dla przeciętnego człowieka mogą po prostu wydawać się jakimiś zbiegami okoliczności. Jednak dla tych, których oczy przez wiarę sięgają w te tajemnice życia duchowego, dla nich te przypadki są objawem nadprzyrodzonej mocy Bożej, objawem Jego suwerenności, Jego mądrości, która działa w tych wszystkich zawiłościach ludzkiego życia i ludzkich okoliczności. Jak czytaliśmy, Saul i jego sługa właśnie dotarli do tego miasta, gdzie był Samuel, Boży prorok, ten, który jasno widzi. I gdy zbliżali się do miasta, tak się zdarzyło, że natrafili na grupę dziewcząt, które wskazały im, gdzie mieszka Samuel. I właśnie gdy wchodzili do miasta, tak się zdarzyło, że Samuel wychodził z miasta. I w wierszu 14, 9 rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy, że wstąpili do miasta. A gdy weszli do bramy miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń: jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I przystąpił Saul do Samuela w bramie i rzekł do niego: powiedz mi, proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza? Samuel odpowiedział Saulowi: ja jestem jasnowidzem. Idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. O oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie, i do całego domu Twego Ojca należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu. Po raz kolejny widzimy dwie perspektywy tego samego wydarzenia. Ludzką z punktu widzenia Saula i Bożą objawioną Samuelowi. Według Saula cały czas chodzi o znalezienie zaginionych oślic. Natomiast Bóg lituje się nad swoim ludem będącym pod ciągłą opresją Filistynów. I przez swego wiernego sługę Samuela wyznacza księcia nad Izraelem, władcę, który przyczyni się do wyzwolenia ich spod opresji wroga, a następnie sam będzie rządził twardą ręką. Saul musi być zaskoczony słowami Samuela, który zaprasza go na ucztę i w nieco enigmatyczny sposób zapowiada mu posiadanie tego, co najlepsze w Izraelu. I jeszcze jakby tak mimochodem uspokaja Saula, że zagubione oślice się odnalazły i nie ma powodu do dalszej troski. Jak proste rozwiązanie dla naszych wielkich problemów. Gdybyśmy znali Saula z tamtych czasów, pewnie modlilibyśmy się: Panie, pomóż naszemu bratu Saulowi odnaleźć tę oślicę. Ale według Boga te oślice nigdy nie były zgubione. Bóg miał plan dla Saula. I te zgubione oślice były jedynie przewodnikiem, które miały zaprowadzić Saula w sam środek tego planu. Przy tej okazji zadajmy sobie pytanie, czy te wielkie kryzysy naszego życia są rzeczywiście sednem same w sobie? Czy Bóg patrzy na nie jako na kryzysy? Czy gdy przechodzimy w naszym życiu przez te trudne chwile niepowodzenia, rozczarowania, rozterki, zmagania w takiej czy innej sferze naszego życia, czy zadajemy Bogu pytanie: co chcesz przez to uczynić? Gdzie mnie w tym wszystkim prowadzisz? Czy jesteśmy tak bardzo zaślepieni tymi problemami, tymi zmaganiami, tymi sprawami, tymi obowiązkami, tym wszystkim, co leży na naszych barkach, że wydaje nam się, że to wszystko, co jest, i nie widzimy więcej poza same te problemy i same te zmagania i same te przeciwności? Ten problem zdrowotny, z którym się zmagasz, to chore dziecko, problemy finansowe, problemy w pracy. Czy są one sednem same w sobie? Czy Bóg przypadkiem nie uczy nas czegoś? Czy Bóg przypadkiem nie prowadzi nas gdzieś? Czy Bóg przypadkiem nie karci nas i nie próbuje czegoś w nas zmienić? Często trudno jest nam odpowiedzieć na te pytania. Jedyne, czego możemy być pewni, to to, że Bóg jest suwerennym władcą. Nad wszystkim czuwa, co dzieje się w naszym życiu. Włos z naszej głowy nie spada bez Jego wiedzy. Bóg nas kocha. Jego myśli o nas to są dobre myśli. Bóg nie pożąda zła w życiu żadnego z nas. nie zostawia nas i nie porzuca nas, gdy przechodzimy przez te doświadczenia, ale współczuje nam i udziela nam łaski niezbędnej, aby to wszystko przetrwać, aby to przejść. I jeśli Jego się w tym uchwycimy, zobaczymy i będziemy chwalić Go, że prawdziwie Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Pozwólmy, aby te zagubione oślice i w naszym życiu stały się środkiem, przez który Bóg będzie realizował swój plan w naszym życiu. Bóg już znalazł Twoje i moje zagubione oślice. I gdzieś tam przed nami czeka na nas Samuel, który w swoim czasie, w Bożym dobrym czasie, wyjaśni nam, o co w tym wszystkim chodzi. Saul jednak nie wydaje się być gotowy na Boże wyjaśnienie i nagły obrót spraw. Jego reakcja jest dość typowa dla wielu Bożych wybrańców. Kto? Ja? Nie. Wiersz 21. Przecież jestem tylko Beniaminitą z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Jeszcze dobitniej oddają to słowa Biblii Gdańskiej. I zalim Janie, syn Jemini, z najmniejszego pokolenia izraelskiego, a dom mój Azasz nie najpodlejszy między wszystkimi domy pokolenia Beniaminowego? Przedżeś tedy mówił do mnie takowe słowa. Czy to prawdziwa pokora przemawia przez Saula? Czy zaskoczenie i próba wycofania się z niezręcznej sytuacji? Beniamin rzeczywiście był najmniejszym pokoleniem izraelskim, a jego historia, którą śledziliśmy w Księdze Sędziów, jest raczej haniebna i tragiczna. O mało nie zostało całe plemię zniszczone. Ale jak widzieliśmy na początku tego rozdziału, ojciec Saula, Kisz, był człowiekiem zamożnym i znaczącym. Samuel nawet nie zadaje sobie trudu, aby odpowiedzieć na pytanie Saula, ale zabiera go wraz z jego sługą do miejsca na wzgórzu, gdzie było jakieś pomieszczenie, wprowadza ich do sali i wyznacza im najprzedniejsze miejsce wśród zaproszonych mężów, których było tam około 30. Wiersz 23. I rzekł Samuel do kucharza: podaj tę część, którą ci dałem, a o której ci powiedziałem, abyś ją zatrzymał u siebie. Wtedy kucharz przyniósł udziec wraz z tym, co było na nim, i położył go przed Saulem. A Samuel rzekł: oto co pozostało. Połóż to przed sobą i jedz, gdyż na odpowiednią chwilę został on dla ciebie zachowany, abyś go spożył z zaproszonymi. I jadł Saul w tym dniu z Samuelem. Co teraz działo się w jego sercu? Jakie emocje nim szarpały? Jakie myśli kłębiły się w jego głowie? Jeszcze kilka godzin wcześniej myślał tylko o zagubionych oślicach i o tym, że jego długie poszukiwania zakończyły się fiaskiem. A oto teraz siedzi na honorowym miejscu, przy stole tego wielkiego proroka Samuela, w otoczeniu 30 mężów, prawdopodobnie starszyzny tego miasta albo jakichś innych znakomitości. Jakże Bóg w krótkim czasie jest w stanie całkowicie zmienić bieg naszego życia. Jednego dnia gonisz po górach za zagubionymi oślicami, a drugiego siedzisz w pałacu na królewskim tronie. Dzisiaj martwisz się, jak znaleźć pracę, jak spłacić długi, jak naprawić tą zepsutą relację, jak radzić sobie z tym krnąbrnym synem czy córką. A jutro to wszystko może wyglądać zupełnie inaczej. I obyśmy nie musieli patrzeć wstecz z poczuciem żalu i frustracji, wyrzucając sobie naszą małostkowość i skupianie się na banałach, podczas gdy zaniedbaliśmy naprawdę ważne kwestie, wieczne kwestie. Co znaczyły zagubione oślice w świetle zaszczytu, jaki teraz spotkał Saula, wobec tej prorockiej obietnicy tronu i panowania nad wszystkimi plemionami Izraela? Czytajmy, jak dynamicznie rozwijały się kolejne wydarzenia. Od wiersza 25. A gdy zeszli ze wzgórza do miasta, pościelono Saulowi na dachu i zasnął. A gdy wzeszła zorza poranna, zawołał Samuel na Saula śpiącego na dachu, mówiąc: wstań, a odprawię cię. I wstał Saul i wyszli obaj, on i Samuel, na dwór. A gdy zeszli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula: powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę. Pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić w sprawie mego syna? A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie podążający do Boga w Betel. Jeden nieś będzie troje koźląt, drugi nieś będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieś będzie łakiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana. I wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie. I przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Samuel zapowiada całą masę szczegółów, które miały być niezbitym dowodem przede wszystkim dla samego Saula, że to Bóg stoi za jego wyborem na pierwszego ludzkiego władcę nad Bożym dziedzictwem. Nie był to jeden znak, ale jeden za drugim. Także bez cienia wątpliwości Saul mógł śmiało stąpać po nowej drodze utorowanej mu przez samego Boga. Więcej. Jak czytaliśmy, Saul nie tylko był naocznym świadkiem tych licznych znaków, ale na niego samego zstąpił Święty Duch Pana. Bóg przemienił jego serce, także Saul stał się innym człowiekiem. Cóż to było za przeżycie? Jak cudowne musiało to być doświadczenie. Ilu z nas mogłoby się poszczycić podobnym doznaniem? Do ilu z nas Boży prorok powiedział: czyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Saul jest przykładem wybrańca Bożego, któremu dane było oglądać i doświadczać wypełnienia proroctw, manifestacji mocy Bożej, człowieka niesamowicie obdarowanego. Ale jeśli znacie jego dalszą historię, to wiecie, że jest przykładem człowieka słabego, duchowo ułomnego, o skażonym charakterze, którego owoc okaże się gorzki, a kres tragiczny. Saul jest jak drzewo zasadzone na urodzajnej ziemi, podlewane czystą wodą i nawożone najlepszym obornikiem, mające dosyć słońca i niecierpiące braku deszczu. A jednak, jak ostatnio już zauważyliśmy, pod pięknie wyglądającą korą gnieździło się robactwo niewiary, nieposłuszeństwa i pychy, które jak zaraza trawiły wnętrze tego wielkiego człowieka, prowadząc go krok po kroku do duchowej choroby, do szaleństwa i w końcu do tragicznej, samobójczej śmierci. Wybiegam w przód, ale już w tym momencie można dostrzec pewne elementy tego, o czym mówię. Uważnie przyglądajmy się temu smutnemu przykładowi człowieka, który tak wiele otrzymał od Boga, ale zamiast zrobić z tego błogosławiony pożytek, zmarnotrawił daną mu obfitość łaski i znalazł się w strasznym lochu beznadziejnej ciemności. Przyglądajmy się też sobie i zauważmy, jak wiele my otrzymaliśmy od Boga. Jak obfite były nasze doświadczenia. Jak hojna łaska zlana na nasze życie. A jaki jest nasz owoc? Co rodzi nasze życie? Dokąd biegną nasze myśli? Wokół czego kręci się nasz dzień? Jakie słowa płyną z naszych ust? Jakie cechy dominują nasz charakter? W wierszu 11 czytamy, że gdy ci, którzy go znali, Saula, z dawniejszych czasów widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu. Mówili jeden do drugich: cóż to się stało synowi Kisza? Czyli Saul między prorokami. Ta przemiana i doświadczenia Saula były tak niezwykłe, że jego starzy znajomi zdumiewali się nad tym, co widzieli i o czym słyszeli. W następnych wierszach widzimy kolejny drobny, rodzinny epizod, który łatwo przegapić i uznać za nieistotny. Od 14 wiersza. I rzekł stryj Saula do niego i do jego sługi: dokąd to chodziliście? A on odpowiedział: szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedzże mi, co wam powiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. Dlaczego nie? Czyżby nie miało to znaczenia? Z pewnością miało. Czyżby to kolejny objaw skromności i rozsądnej powściągliwości? Być może. A może jest to pierwszy objaw lęku przed ludźmi, ich opinii, ich szyderstw. Wyobraźcie sobie, gdyby Saul powiedział swojemu wujowi, że Samuel namaścił go na króla? Myślicie, że ten wuj padł przed nim i oddał mu pokłon i zawołał: niech żyje król? Czy raczej by mu nie dał blachy na czoło i powiedział: spokój się, młodzieńcze. Co ty gadasz? Co ten Saul plecie? Czy nie zacząłby z niego drwić? Co to było? Czyżby to symptom niedowiarstwa w sercu Saula i brak polegania na Bogu, który do niego tak wyraźnie przemówił, poświadczył to tyloma znakami? Jak zobaczymy później, Saul był człowiekiem, który bardzo liczył się z opiniami innych ludzi. Bardziej niż z opinią Boga. Był to jeden z koronnych przyczyn jego nieposłuszeństwa, jego upadku. Bał się ludzi. Tego, co ludzie powiedzą, tego, jak ludzie zareagują, tego, co ludzie będą mówić. I dobrze wiecie, ilu ludzi żyje w takich pętach. Nieważne jest, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne, ale co ludzie powiedzą? Co ludzie powiedzą? Jak rodzina zareaguje? Jakże często takie małe, pozornie nieznaczące sytuacje mogą nam powiedzieć tak wiele o tym, co dzieje się w sercu człowieka. Bądźmy ostrożni z pochopnymi opiniami, ale też nie lekceważmy tych małych wskazówek. Przyglądajmy się im. Wyciągnijmy z nich rozsądne wnioski, szczególnie jeśli dotyczy to nas samych, naszego własnego życia, tych małych wydarzeń w naszym życiu i tego, jak się zachowujemy, jak reagujemy, co z nas wychodzi. W ostatnich wierszach tego rozdziału znajdujemy opis publicznego wyboru pierwszego króla Izraela. I nie zdążymy już dzisiaj omówić szczegółów tego wydarzenia, ale jeszcze na koniec ponownie spójrzmy na mały, ciekawy epizod z tego spotkania. Kiedy w procesie świętej ceremonii ciągnięcia losów wybór pada na Saula, okazuje się, że nikt nie wie, gdzie on jest. Szukają go, ale nie mogą znaleźć. 22 wiersz. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż? Pan rzekł, tak, lecz ukrył się w taborze. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę. O co chodzi? Co się dzieje z tym człowiekiem? Gdzie to nowe serce i pomazanie ducha, o którym czytaliśmy kilka wierszy wyżej? Czyżby to kolejne symptomy rozwijającej się choroby duszy Saula, która miała przerodzić się w tą zabójczą zarazę w późniejszych latach jego życia? Czy możecie sobie wyobrazić prezydenta kraju w dniu jego uroczystego zaprzysiężenia, chowającego się w piwnicy Pałacu Królewskiego, prezydenckiego? Ochroniarze biegają po całym obiekcie, aż w końcu ktoś dostrzega jakąś skuloną postać za półką z konserwami. Oto nasza zguba. Przyszła głowa państwa. Bez względu na to, jak wielki, jak przystojny to gość, czy nie zaczęlibyśmy się zastanawiać nad jego możliwościami rządzenia krajem? Nasz dzisiejszy fragment Słowa Bożego, opisujący te różne, szybko zmieniające się sceny, objawia niezwykle ważną prawdę. Lekcję, którą koniecznie musimy opanować. A mianowicie, nie wszystko złoto, co się świeci. Jest możliwa wielka różnica między Bożym wybraniem, powołaniem, obdarowaniem, a prawdziwą wartością człowieka, stanem jego serca i owocem życia. Wielka, wielka prawda. Człowiek może być wybrany przez Boga, powołany, obdarowany i Bóg może go używać w niezwykły sposób, tak jak użyje Saula. Ale to wcale nie znaczy, że jest to Boży człowiek, że jest to człowiek według Bożego serca. Czasami popełniamy wielki błąd, sądząc, że jeśli Bóg cudownie działa w życiu jakiegoś człowieka, to ten człowiek z pewnością jest czystym naczyniem i oddanym Bogu wiernym sługą. Niestety, nie zawsze tak jest. Chwała Bogu, tak bywa, ale nie zawsze. Zarówno biblijna historia, jak i dzieje Kościoła pełne są Saulów, Gehazich i Judaszy, którzy doświadczyli szczególnych łask i przywilejów, ale okazali się synami zatracenia. Wielu zachwiało się w wierze i zgorszyło się, kiedy zobaczyli ich upadek i ujawnione zostały ich nieczystości i plugastwa. I wystarczy dzisiaj rozejrzeć się i posłuchać, poczytać na temat skandali, jakie mają miejsce w kościołach. I wielu ludzi nie może pojąć, jak to możliwe, Przecież on tak pięknie przemawiał. Przecież ludzie się nawracali. Przecież cuda się działy, znaki się działy. Jak to możliwe, że ten człowiek prowadził podwójne życie? Że za kulisami był innym człowiekiem. Wielu ludzi się gorszy. Wielu ludzi nie znajduje odpowiedzi na to pytanie. Problem w tym, że jest możliwe, iż człowiek jest wybrany, powołany, obdarowany, a jednocześnie nie jest wiernym sługą Bożym, nie jest prawdziwym uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego Bóg posługuje się takimi ludźmi? Dlaczego Bóg daje im doświadczać takich łask? Dlaczego Bóg w ogóle przyznaje się do nich w jakikolwiek sposób? Dlatego, że są również oni częścią Bożego planu. Tak jak Judasz był. Tak jak Saul był. Tak jak Gehazi, sługa proroka Elizeusza. Są częścią Bożego planu. Tak jak każdy bezbożnik, któremu Bóg daje życie, nad którym się lituje, którego otacza swoją łaską i któregoś dnia słusznie wyda na niego wyrok wiecznego potępienia. Najgorsi, najniebezpieczniejsi dla nas są ci, którzy zaparli się prawdy Słowa Bożego, wnieśli fałszywe nauki i zgubne praktyki do Kościoła, a jednak znajdują swoich naśladowców zapatrzonych w cuda, objawienia, nadprzyrodzone moce manifestujące się w posłudze tych antychrystów. Biblia wielokrotnie ostrzega nas przed wpływem takich ludzi. Pan Jezus, mówiąc o dniach końca, mówi, że powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, apostoł Paweł mówi o największym zwodzicielu, człowieku niegodziwym, który przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Zauważmy, że to prawda i sprawiedliwe życie, które z niej płynie, jest tutaj elementem pomocnym w odróżnianiu fałszywych i prawdziwych sług Bożych. Jaki jest ich charakter? Jaki jest ich styl życia? Jak wygląda ich rodzina, praca, zarządzanie majątkiem? Jak spędzają swój wolny czas? Te rzeczy świadczą o tym, czy ktoś trwa w światłości prawdy, czy błądzi w ciemności. Nie publiczna służba, nie te zewnętrzne rzeczy, które tak łatwo zaślepiają ludzi i czynią ich głuchymi na głos prawdy i są gotowi pójść za wszelkim fałszerstwem i za wszelkim kłamstwem i za wszelką przewrotnością takich ludzi. Jeśli tylko zostaną ogłupieni ich rzekomymi znakami i cudami. kiedy apostoł Paweł mówi o wyborze starszych w Kościele, kiedy mówi o wyborze biskupów, diakonów, na co zwraca uwagę? Na szczególne obdarowanie? Na szczególne manifestacje mocy Bożego Ducha? Na obfitość darów duchowych? Czy raczej na charakter tych ludzi? Na ich życie rodzinne? Na to, kim są, jakimi są ludźmi? To jest owoc, po którym możemy odróżnić owce od wilków. Nie ich doświadczenia, którymi się pysznią, i nie cuda, które im mogą towarzyszyć. Te mogą zwodzić. Niech to będzie ostrzeżeniem i dla nas samych, abyśmy nie polegali na naszych osobistych przeżyciach i doświadczeniach, ale nade wszystko badali i dbali o stan naszych serc i rozwój naszych charakterów. Słowo Boże mówi: bardziej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego płynie źródło życia. Bardziej niż wszystkiego innego strzeż swojego własnego serca. Gdzie jest twoje serce? Co dzieje się w twoim sercu? Czego pożąda twoje serce? Za czym tęskni twoje serce? Bardziej niż czego innego strzeż swego serca. Jeśli masz dobre serce, to z dobrego serca będzie płynęła czysta woda i zdrowe życie. Jeśli zaś twoje wnętrze, jeśli zaś twoje serce jest nieczyste, to na zewnątrz możesz być pobielanym grobem. Możesz pięknie wyglądać, możesz pięknie mówić, możesz robić wrażenie, ale z twojego życia płynie tylko śmierć, tylko zniszczenie, tylko zło. Możesz się starać, możesz zamydlić ludziom oczy, możesz ludzi oszukać, możesz ich zwieść, ale Boga nie oszukasz, gdyż Bóg patrzy na twoje i moje serce. I przed Nim jawne są wszystkie nasze zakamarki. Jawne są wszystkie nasze myśli. Czy jest tam wiara, czy jest tam ciągła niewiara? Co jest w twoim i w moim sercu? To jest kluczowa sprawa. Nie oszukuj siebie, że Bóg cię wybrał, że Bóg cię obdarował, że Bóg dał ci tyle łaski. Bóg jest to w stanie dać każdemu. To właśnie Jego łaska, to Jego dobroć. Pilnuj swojego serca. Pilnuj swojego serca, żeby nie było w nim niewiary, goryczy. Żeby nie było w nim złego pożądania, umiłowania tego świata, przewrotności. Niech to będzie ostrzeżeniem dla nas wszystkich, abyśmy dbali o stan naszych serc i rozwój naszych charakterów. Oczywiście pragniemy realności i manifestacji mocy Bożej. Pragniemy pełni ducha i obfitości darów duchowych. Ale daleko więcej winniśmy zabiegać o owoc ducha w naszym życiu. Miłość, bez której jesteśmy niczym. Dojrzałość Chrystusową, uczynki sprawiedliwości i uświęcenie, bez którego żaden człowiek nie ujrzy Boga. Powstanie, proszę, aby się modlić. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, Dziękujemy za pomoc Twego Ducha dla mnie w zwiastowaniu i dla nas wszystkich w usłyszeniu Twojego głosu. Prosimy, drogi Panie, by to Słowo żyło w nas, by było Twoim ostrzeżeniem, Twoim napomnieniem, Twoim wezwaniem. Abyśmy nie poszli za tym przykładem nieposłuszeństwa Saula, za jego niewiarą, za jego lękiem, za jego brakiem położenia ufności w tym, co mu powiedziałeś, co mu objawiłeś. Nie pozwól nam, Panie, zmarnować tej obfitości łaski, jakiej doświadczyliśmy i doświadczamy. Zachowaj nas, Boże. Zachowaj nas przed zatraceniem tych darów, tych talentów, tych możliwości, tych błogosławieństw, które na nas tak obficie w Jezusie Chrystusie wylałeś. Pomóż nam być wiernymi, dobrymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Z gorliwością Tobie służyć. Wiernie za Tobą podążać. Strzec naszych serc i naszych myśli. Napełniać je bogactwem Twego Słowa. Być otwartymi na pełnię i prowadzenie Twego Ducha. Aby się nie okazało, że jesteśmy plastikowymi chrześcijanami, mający jedynie pozór pobożności, martwą fasadę, pozbawioną treści i życia Bożego. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam. Ratuj nas. Prowadź nas. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, prosimy, kochany Ojcze. Amen.